Otwieram posiedzenie Komisji Zespołu, Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych oraz Komisji, naszej komisji w dniu dzisiejszym, tak. I bardzo serdecznie witam. Nie wiem, czy, bo nie wiem, kto jest z Państwa zaproszonych gości. Widzę tylko Panią Przewodniczącą Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, Panią Magister Joannę Biskup. Chcę zapytać, czy jest Pan naczelnik Jan Cofała?
Tak, jestem. Dzień dobry, jestem przygotowany.
Bardzo, bardzo mi miło. I chcę też zapytać, czy jest Pani Magister Rogalska? Jako specjalista do spraw społecznych? Nie ma. W takim razie bardzo serdecznie, a pana prezydenta nie ma, Macieja Gramatyki?
Jestem.
Jestem, bardzo mi miło, witam pana prezydenta. W takim razie witam państwa gości bardzo serdecznie, witam również koleżanki i kolegów radnych i pozwolę sobie zapytać o obecność. Czy pani wiceprzewodnicząca Anna Krzystyniak jest?
Tak, jestem.
Dzień dobry.
Dzień
Czy
dobry.
pani radna Lidia Gajdes? Widziałam, że jest.
Tak.
Ja też jestem. Pani radna Ola Sięgiga-Wysocka?
Tak,
Jest.
jestem. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry. Pan radny Grzegorz Gwóźdź?
Jestem, dzień dobry.
Jestem, dzień dobry. I pan radny Wojciech Czernota, widziałam, że jest.
Dzień
Dziękuję
dobry.
państwu bardzo serdecznie, dzień dobry. Chcę zapytać, czy państwo macie jakieś tematy do dodania, względnie jakieś uwagi do porządku obrad na dzisiejszą komisję? Nie słyszę. Uważam w tej sytuacji, że porządek obrad pozostanie w tym kształcie, w jakim otrzymaliście państwo. I kolejny punkt, trzeci porządku obrad. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego, który brzmi: działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Tychach w 2019 roku. Bardzo proszę panią magister Joannę Biskup. Przy czym chciałabym poprosić bardzo też, żeby się pani była uprzejma odnieść do tego, co się w ubiegłym roku jako trudności przy okazji wymieniali, bo były problemy już wtedy. Czy coś się zmieniło na korzyść, czy w ogóle coś się zmieniło? Dziękuję uprzejmie. Proszę.
Dzień dobry Państwu, miło Państwa widzieć. Jeżeli chodzi o działalność powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Tychach, no to widzieliśmy się rok temu, więc no nie będę, że tak powiem, tutaj przytaczać wszystkiego tak dokładnie, bowiem
Mamy w materiałach.
z większością z Państwa też widziałam się rok temu, ale też są materiały. No, zeszły rok był bardzo pracowity, jeżeli chodzi o nasz zespół. No, przytoczę tutaj liczby, które jakby mówią same za siebie. To jest 2599 wydanych orzeczeń, wniosków przyjętych 2862. Było 189 odwołań, 619 kart parkingowych i legitymacji było 1391. Więc no, liczby mówią, że tej pracy, obrabiania dokumentacji było dosyć dużo. Z problemów, które były przedstawiane w zeszłym roku, to przede wszystkim problem, jeżeli chodzi o lekarzy orzeczników, to znaczy niewystarczająca ilość tych lekarzy. Od tego czasu udało mi się pozyskać dwóch nowych lekarzy. To jest jedna pani doktor internista chorób wewnętrznych i rehabilitacja medyczna. Te panie doktor miały być przeszkolone w tym roku i miały po prostu no, już zacząć pracować, no, ale niestety sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że te szkolenia się nie odbyły. W październiku 21 miało być przeszkolenie dla lekarzy ortopedów, ale w związku ze wzrostem zachorowań wojewódzki zespół odstąpił od tego szkolenia i ma być szkolenie online, ale kiedy to nastąpi, nie wiadomo. Ale lekarze są powołani, są już jakby w składzie naszego zespołu. Póki co nie zrezygnowali, no bo już ten okres oczekiwania z ich strony jest dosyć długi, chcieliby pracować, no ale po prostu cierpliwie czekamy. Palącym problemem jest lekarz psychiatra, bo mamy jednego, ale niestety wniosków jest coraz więcej osób, które są orzekane z tego tytułu schorzenia. Ten sam problem ma zespół wojewódzki, z dnia na dzień zrezygnował im jedyny lekarz psychiatra, więc nawet już w zespole wojewódzkim nie ma tej lekarza z tą specjalnością, więc tutaj no, problem jest palący. Jest coraz więcej dzieci orzekanych z powodu zaburzeń psychicznych i schorzeniem autystycznym i zespół Aspergera. I tutaj, jeżeli dziecko kończy u nas 16 lat, no to orzeka pan doktor psychiatra, a do 16, no to niestety tutaj doświadczone dwie panie doktor pediatry, które po prostu orzekają te przypadki. Dzieci jest coraz więcej, więc no też jest problem wśród psychiatrów dziecięcych. Nie ma specjalistów, no tym samym też nie ma po prostu wśród orzeczników chętnych. No takim też dla nas problemem była mała liczba etatów, to też pani przewodniczącej zgłaszałam, ale udało się, od stycznia mamy 6. etat, no i po prostu ta praca jakby jest już rozłożona na większą ilość pracowników, no ale jeden z pracowników takich bardzo doświadczonych no przeszedł ostatnio do Centrum Usług Wspólnych, więc no mamy jakby wakat, który będzie uzupełniony, no ale wiadomo, trzeba będzie tą osobę od nowa przeszkolić, wdrożyć, więc no póki co mamy osobę, która jakby jest na zastępstwie, jako pracownik administracyjno-biurowy i po prostu przygotowujemy ją. No nie wiem, czy w konkursie, no ale póki co dajemy sobie rady. No ale ten etat, nie ukrywam, uratował nas. No w zeszłym roku cały nasz budżet został sfinansowany przez wojewodę i w tym roku też, więc miasto nie dokłada się ani złotówki. W tym roku nawet wojewoda dorzucił troszeczkę więcej pieniędzy, o które staraliśmy się, więc w ramach tych środków będą zakupione nowe meble, czyli wymienimy meble, które bardziej będą funkcjonalne i też na komisjach orzekających, jeżeli chodzi o przyjmowanie osób na wózkach, no bo te biurka niestety trochę nie były dostosowane. Też będzie zakupiony nowy sprzęt komputerowy z uwagi na to, że składy orzekające od stycznia już muszą orzekać elektronicznie, online poprzez system ministerialny. No, to już miało być od czerwca, ale z uwagi na pandemię i no, problemy z tym daleko idące, po prostu jakby przesunięto ten termin. Więc w roku udało nam się jeszcze remont zrobić, są odmalowane pomieszczenia, jest ładnie, świeżo, więc no, dużo w tym roku się udało zrobić, tak jak mówię, etat, dodatkowy etat, remont, no będą zakupy, no a zeszły cały rok, no to po prostu jest intensywna praca. No zresztą w tym roku jest tak samo, bo zainteresowanie składaniem wniosków jest bardzo duże, więc te liczby wcale nie odbiegają od tego, co było w zeszłym roku. No wiadomo, będzie mniejsza ilość wydanych orzeczeń i też mniejsza ilość przyjętych wniosków, no ale spowodowane jest to pandemią i tym okresem, gdzie przez półtora miesiąca praktycznie ludzie no, składali wnioski, ale nie w takich ilościach, jak ma to co miesiąc.
Bardzo dziękuję. W takim razie ja osobiście gratuluję, że udało się parę rzeczy jednak uzyskać i wykonać inaczej i lepiej. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zadać pytanie Pani?
Ja mam jedno pytanie, Pani Przewodnicząca. A Pani mówi nam, to znaczy czytamy tutaj w sprawozdaniu, że w roku 2019 na 2599 wydanych orzeczeń zostało złożonych 189 odwołań. I takie jest moje pytanie, czy w związku z tymi odwołaniami, czy została zmieniona jakaś decyzja, jeżeli tak, to ile, czy nie, czy po prostu zostało tyle tych odwołań?
Nie mam takich dokładnych, znaczy patrząc jak te odwołania są rozpatrywane, to jest różnie. Część jest uchylonych w części, mało decyzji jest takich, które są uchylone w całości, zawsze albo jakiś symbol się dodaje, albo karty parkingowe, komuś są przyznawane. To są właśnie, jeżeli chodzi o uchylenia od decyzji w części, to głównie dotyczą albo przyznania karty parkingowej, albo zmienienia okresu ważności orzeczenia, albo dodania przyczyny niepełnosprawności, albo odebrania. No, mało jest takich przypadków, ale nie znam tutaj dokładnych, że tak powiem, liczb, bo my to cały czas monitorujemy, bo Wojewódzki Zespół też jakby no, ma poślizg w rozpatrywaniu tych odwołań, więc no, staramy się faktycznie uzupełniać te dane, ale na dzień dzisiejszy no, takich dokładnych nie mam. Ale te decyzje są zarówno uchylane w części, jak i w niewielkim stopniu uchylane w całości. W przypadku dzieci większość decyzji jest utrzymywana w mocy, ale niestety, znaczy stety, później rodzice idą do sądu i sąd już tym dzieciom przyznaje te dwa wskazania, co za tym idzie, przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Więc w sądzie dzieci odnoszą, jeżeli chodzi o te odwołania, sukces. Wojewódzki raczej utrzymuje nasze decyzje w mocy.
Bo tutaj rozumiem, to jest wspólnie, tak? I dzieci tutaj są, i osoby dorosłe już w tych odwołaniach, w tych 189. Mhm.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Nie widzę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej Zespołu za przygotowanie materiału i przedstawienie. Przechodzimy do punktu 5, który brzmi: realizacja zadania, budowa DPS-u przy ulicy Promnickiej w Kobiórze. Jak wiecie Państwo, pierwotnym zamiarem naszym było odwiedzenie tego obiektu. No, z powodów wszystkich, jakie są, jest to w tej chwili niemożliwe. Dlatego podchodzimy dzisiaj do tego tematu teoretycznie, licząc na to, że w tej najbliższej przyszłości będziemy mogli tam podjechać i zobaczyć, jak to już wygląda. Materiały mamy przygotowane przez Pana Naczelnika Wydziału Innowacji i Inwestycji, Pana magistra Jana Cofałę, oraz mamy przez Głównego Inspektora do Spraw Pomocy Społecznej, Panią Iwonę Rogalską. Bardzo proszę, kto z Państwa chce zabrać głos w tej sprawie?
To może ja rozpocznę?
Bardzo proszę.
Chciałabym zapytać Pana Naczelnika, bo w sprawozdaniu, w ostatnim właściwie zdaniu mamy...
Dobra.
Pisze coś takiego: ostateczny termin oddania obiektu do użytku znany będzie po otrzymaniu stanowiska Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. No i o to chciałam zapytać, bo wydaje mi się, że jakieś terminy są. Kiedy to jakby w przybliżeniu Pan Naczelnik mógł powiedzieć, bo Straż Pożarna, no tak jak wszyscy na pewno, nie wiem, ma 14 dni na jakąś odpowiedź, czy 21. Jak to u nas tu wygląda? No bo tak troszkę to jest rozmyte.
Myślę, że zaraz się dowiemy. Bardzo proszę Pana Naczelnika.
Ja powiem może, że od czasu, kiedy przygotowałem tą informację, już pewne fakty nastąpiły. Dzisiaj rozpoczął się odbiór obiektu przez Straż Pożarną właśnie w Pszczynie. Byłem tam obecny do południa. Te prace się rozpoczęły, trwają jutro. Zobaczymy tych pomieszczeń i tych miejsc, w których ta weryfikacja przez straż musi nastąpić, jest troszkę. Natomiast to zdanie, no możemy od końca, to zdanie dlatego tam pozwoliłem sobie zamieścić, żeby Państwo mieli świadomość, że to stanowisko Straży Pożarnej dla nas nie do końca, w momencie kiedy pisałem, to tą informację nie było znane, to znaczy nie wiedzieliśmy do końca, jakie będą oczekiwania Straży Pożarnej. Mieliśmy tu bardzo rozbieżne stanowiska w zakresie doprowadzenia wody w celach przeciwpożarowych. Tam się znajdują hydranty, które są podłączone do instalacji naszej spółki RPWiK. Z drugiej strony jesteśmy przygotowani, liczymy na to, że Straż Pożarna uzna, iż te hydranty spełniają warunki, które są niezbędne do prowadzenia takiej akcji gaśniczej. Jeśli by się stało, a to jest drugie stanowisko, takie nieformalne, które pozyskaliśmy w trakcie realizacji, że jednak uznają, że te hydranty nie są wystarczające, to jesteśmy przygotowani na postawienie tam szybko zbiornika, PPOSZ dodatkowo, który uzupełni tą wymaganą wydajność wody dla ochrony tego obiektu. I tak naprawdę o to chodziło w tym zdaniu. Jakby nie byliśmy w stanie jednoznacznie określić tych wymagań przed oddaniem do przed zgłoszeniem straży tego budynku, więc dokonaliśmy tego zgłoszenia. Dzisiaj się odbyło rozpoczęcie odbioru tego obiektu. Zobaczymy, jakie będzie stanowisko straży.
Dziękuję bardzo. Czy pan naczelnik chciałby nam jeszcze coś powiedzieć wcześniej o inwestycji samej? Bardzo proszę.
Ja może powiem, no bo w informacji zawarłem tam te takie ogólne informacje. Państwo pewnie też już wcześniej wiedzieli, jaki to budynek ma być. Ja tylko powiem może, że w zasadzie realizacja tej adaptacji już jest na ukończeniu i tak jak napisałem, trwają jakieś takie ostatnie prace związane z porządkowaniem tego obiektu, z porządkowaniem terenu. Szkoda, że nie możemy faktycznie tam pojechać dzisiaj, bo moglibyście Państwo się przekonać o, myślę, jakości tych robót, bo ja je oceniam bardzo pozytywnie. Tu ta współpraca z wykonawcą była bardzo dobra i że będziemy niebawem gotowi do przekazania tego budynku po spełnieniu oczywiście tych wszystkich formalności.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o pytania do pana naczelnika w tej kwestii inwestycyjnej. No myślę, że my tam na pewno się pojawimy, jak tylko będzie taka możliwość pojechania tam, bo w tej chwili wszystkie te wyjazdowe historie zupełnie stają się nierealne. Bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie materiału. Czy jest pani Iwona Rogalska, pani magister Rogalska?
Panie Przewodniczący, nie widzę pani Rogalskiej. Obawiam się, że może się nie połączyła. Natomiast mają państwo tą informację dotyczącą tego wstępnego takiego planu dotyczącego domu. Czyli no nie będę powtarzał tych informacji. Jesteśmy dzisiaj na takim etapie, że przygotowujemy się do zakupu tego najbardziej potrzebnego wyposażenia. Tutaj w tej informacji, którą przygotowała pani Rogalska, jest zawarty katalog tych różnych sprzętów, które są potrzebne do tego, żeby ten dom po tym, gdy zostanie oddany, rzeczywiście mógł funkcjonować. I to jest właściwie ostatni etap taki inwestycyjny. No i zakładam, że no, mieliśmy taki plan, żeby to wszystko było już właściwie od września. Teraz się przesuwa ze względu na to, że przesunął się trochę termin zakończenia tych prac. Natomiast w momencie, kiedy będą wszystkie dokumenty dotyczące odbiorów, wtedy będziemy składać wniosek do wojewody o to, by zezwolił na funkcjonowanie takiego obiektu. Następnie, jak będziemy mieli taką zgodę, że wojewoda zgodzi się na to, żeby to był dom pomocy społecznej, wtedy na sesję Rady Miasta przygotujemy statut tej jednostki i w ogóle utworzymy jednostkę. Myśleliśmy pierwotnie, że zrobimy to wcześniej, to znaczy, że już teraz będziemy tworzyć jednostkę, a potem wystąpimy do wojewody, natomiast po konsultacjach prawnych okazało się, że trudno byłoby tworzyć jednostkę pod hasłem Dom Pomocy Społecznej, skoro nie mamy zgody wojewody na to, żeby w ogóle prowadzić coś takiego, więc musimy poczekać na wszystkie odbiory, potem wniosek do wojewody, jak będzie zgoda na prowadzenie tego obiektu, to uchwała na sesję, statut, utworzenie jednostki, no i potem rekrutacja pracowników, a następnie kierowanie już mieszkańców do tego domu. 66 osób ma tam docelowo zamieszkać. Natomiast dzisiaj wszystko trochę komplikuje sytuacja z COVID-em, bo no, tak naprawdę trudno jest przewidzieć, w jaką stronę się to rozwinie. Co prawda dzisiaj jest tak, że osoby kierowane do DPS-ów są testowane i potem przez chwilę mają taki okres kwarantanny i jednak są przyjmowane do DPS-ów. Po tym czasie, na początku tej epidemii, kiedy wstrzymane były wszystkie przyjęcia. Natomiast w tej sytuacji, jaka jest dzisiaj, to naprawdę trudno przewidzieć. No ale to już jest kolejny etap, do tego przygotowujemy się, natomiast na razie no, to jest kwestia zakończenia tych wszystkich spraw inwestycyjnych i uzyskania wszelkich pozwoleń. No i wyposażenie, które jeszcze jest niezbędne do tego, żeby można było przyjmować tam mieszkańców, czyli takie podstawowe już rzeczy jak pościel, jakieś sprzęty TV.
To potrzebne, tak.
No to wszystko to, co Państwo mają. To już jest to drobne wyposażenie, bo takie to związane z takimi większymi rzeczami, wyposażeniem, takimi dużymi meblami, zresztą częściej zrobione tam na wymiar, łóżka i tak dalej, to już jest. w ramach tego procesu inwestycyjnego, to pan naczelnik może powiedzieć więcej, natomiast tu jeszcze ten ostatni taki etap.
Dziękuję bardzo. Mnie tylko zastanowiła jedno stwierdzenie w tym, że 66 mieszkańców Tychów i nie tylko. To znaczy, to będzie miało taki zasięg ogólnowojewódzki, to przyjmowanie?
Tak. On tak. Może mieć ten dom taki zasięg, tak. No, będzie nam zależało, nie ma co ukrywać, na tym, żeby tam jak najszybciej pojawili się mieszkańcy, dlatego że to są dość duże koszty tego domu. W związku z tym no, będzie zależało nam na tym, żeby tam mieszkańcy się pojawili. W pierwszej kolejności na pewno będziemy kierować mieszkańców Tychów, bo to zależy od MOPS-u, który spośród mieszkańców Tychów będzie mógł tam kierować. No ale jeżeli będą wolne miejsca, to wtedy będziemy mogli ogłaszać również w innych gminach, że taki dom jest i przyjmuje mieszkańców. To trochę wygląda tak, że my też dostajemy dzisiaj oferty z różnych domów pomocy społecznej z Polski, do których MOPS czasami kieruje mieszkańców, bo mieszkańcy Tychów są w różnych częściach Polski w DPS-ach.
Mm-hmm. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto chciałby zapytać jeszcze w tym temacie?
Ja mam pytanie, jeżeli mówiliśmy przed momentem, pan prezydent wspomniał o kosztach. A jaki będzie koszt pensjonariusza? Bo już tu właśnie mamy jakiś zarys. Myślę, że już to chyba jest taki szacunkowy koszt przyjęty. O jakich my tak naprawdę pieniążkach mówimy dla tego pensjonariusza, dla tego pacjenta?
No nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć dokładnie, jaki to będzie koszt, dlatego że na początek działania tego domu koszt będzie wyliczony ze średniej z podobnych domów pomocy społecznej. Czy to będzie średnia kosztów w podobnych domach pomocy społecznej działających tu w okolicy? Czyli pewnie weźmiemy pod uwagę Świętą Annę DPS, który działa przy hospicjum. To na pewno te dwa przychodzą mi do głowy, bo tam mamy jasno wyliczone koszty i to będzie taka średnia, a następnie no to już będą w następnym roku, po roku działalności, można tak powiedzieć, będzie wyliczony koszt po prostu działania tego domu, już taki realny, rzeczywisty, wynikający z tego, jakie koszty będą związane z eksploatacją tego budynku, z zatrudnieniem pracowników i tak dalej, i tak dalej. Ale na początek to będzie taka średnia z tych tutaj cen w DPS-ach.
Dziękuję. A jeszcze bym chciała zapytać, jeżeli mówimy o właśnie pracownikach, bo tutaj przeczytałam w sprawozdaniu też, że będzie zatrudniony, jeżeli się pomylę, proszę mnie poprawić, fizykoterapeuta, bo nie muszę sobie to teraz otworzyć. No, a czy ten fizykoterapeuta, tak, dobrze przeczytam. No, a czy to jest w wszystkich tych domach opieków, tych, które mamy, posiadamy w mieście, też są ci fizykoterapeuci, czy nie? Czy jak to w ogóle wygląda?
My nie posiadamy żadnego domu do tej pory. Prowadzimy w ramach konkursu DPS, który jest w hospicjum. Znaczy nie my prowadzimy, a stowarzyszenie prowadzi. Natomiast no jest dom pomocy społecznej Święta Anna, który prowadzony jest przez Caritas. Także miasto nie prowadzi póki co takich placówek. Oczywiście to jest zadanie gminy i ogłaszany jest konkurs. I tak ten DPS w hospicjum między innymi funkcjonuje. Nie odpowiem pani radnej w tej chwili, szczerze mówiąc, czy moim zdaniem, ale nie mam teraz akurat takiej wiedzy, że to wynika z rozporządzenia dotyczącego takich jednostek, ale to jest do sprawdzenia. Nie chcę mówić, że na pewno.
Natomiast
jednak podejrzewam, że to tutaj było zaplanowane, żeby spełnić wszystkie wymagania.
A organem prowadzącym, rozumiem, będzie kto tu w tym wymiarze? Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach, czy będziemy właśnie jakiś konkurs ogłaszać na prowadzenie tego ośrodka?
Nie. Utworzymy jednostkę po prostu, jako jednostkę miasta Tych, ten DPS. Tak jak dzisiaj mamy Dzienny Dom Pomocy Społecznej w ŻOS. To jest odrębna instytucja, co prawda kieruje do niej pensjonariuszy oczywiście MOPS, natomiast to jest też instytucja miasta.
I rozumiem, że pacjenci, którzy będą kierowani, bo to będzie też, nie wiem, w jakimś regulaminie czy w naszym jakimś przepisach, chodzi mi o w jakim stanie oni mogą być, żeby tam zostali przyjęci. Czy to będą tacy pacjenci już bardzo chorzy, że tak powiem, czy jeszcze chodzący, czy my już coś o tym wiemy, czy
Co do zasady, to ma być dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. Nie mamy tutaj tego zastrzeżenia, że dla obłożnie chorych, tak jak na przykład to jest w tym domu pomocy społecznej, który jest w hospicjum. Także no, kierowane będą takie osoby w podeszłym wieku. Nie zakładamy na starcie, że to będą osoby właśnie leżące. To raczej ta kwestia podeszłego wieku.
Choć nie ulega wątpliwości, że prędzej czy później i takie osoby będą tam przyjmowane.
Jasne.
Jest dość starości. Nie?
No. Wiecie Państwo, to też jest tak, że myślę, że decyzja dla osoby starszej, żeby przenieść się do domu pomocy społecznej, jest na pewno bardzo trudną decyzją i nie podejmują tego nawet osoby starsze, które są samodzielne, które jednak jakoś sobie potrafią poradzić. Nawet jeśli mają, nie wiem, 80 czy 90 lat, to tak długo jak są samodzielne, to raczej chcą mieszkać u siebie. No, trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj pokoje są dwu- i trzyosobowe. Dla kogoś, kto mieszka sam, a jest sprawny, no to na pewno może być jakaś bariera. Więc w praktyce zobaczymy, jak będzie z zainteresowaniem w tym miejscu. Bo to jednak będzie dla ludzi, w moim odczuciu, którzy nie potrafią sobie już sami poradzić, nie czują się pewnie. Ja przed tym, zanim tutaj rozmawialiśmy o tym, jak ten dom ma wyglądać, byłem w kilku i między innymi w Bielsku spotkałem taką panią, która powiedziała, no, że ma tam 80 parę lat, ale ona bała się już o swoje zdrowie, bo mieszkała sama, a w tym DPS-ie ma gwarancję, że jak się jej coś stanie, no to i lekarz się pojawi i ktoś się nią zaopiekuje, mimo że jest samodzielna, ale była schorowana. No była dość świadoma. Ale też mieszkała tam dlatego, że miała pokój jednoosobowy i taki to był kawałek jej domu tak naprawdę. Więc no zobaczymy, jak będzie z takim zainteresowaniem, bo też trzeba pamiętać, że tutaj to jest w systemie pomocy społecznej. To nie jest tak, że my możemy komercyjnie wynająć miejsce dla kogoś bogatego. Tutaj nie będzie miało znaczenia, znaczy w sensie takim finalnym, czy ktoś jest bardzo bogaty, czy nie, bo będzie kierował MOPS do tego domu. Oczywiście to ma znaczenie dla odpłatności, bo tutaj też trzeba pamiętać, że odpłatność za pobyt mieszkańca ponosi on sam, ale też rodzina.
No też. I to jest najgorsze.
To też ma znaczenie. No i ostatecznie gmina, jak rodzina nie płaci, bo też są przypadki, w których rodziny na to nie stać.
Tak, dziękuję bardzo. Okazuje się, że to wcale nie było takie proste wiele razy w ciągu ostatnich lat. Znowu nie było tak dużych czasem kolejek ze względu właśnie na tą odpłatność i brak zaangażowania rodziny, tą niechęć rodziny do zaangażowania finansowego. Więc rzeczywiście, no poczekajmy, jaka będzie chęć po prostu przychodzenia do tego domu. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zapytać? Nie widzę. Dziękuję Panie Prezydencie bardzo serdecznie i przechodzimy do punktu 6. To jest zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanej do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego PFRON-u w 2020 roku. Bardzo proszę, czy ktoś z MOPS-u jest?
Dzień dobry. Ja może zacznę od przedstawienia się. Nazywam się Dorota Otok i od 1 października pełnię funkcję dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. Także witam Państwa. Myśmy jako Urząd Pracy w Tychach mieli w tym roku 139 tysięcy na rehabilitację zawodową i tematy związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Planowaliśmy doposażyć stanowiska pracy dwóm pracodawcom, którzy zatrudniliby osoby niepełnosprawne i przyznać dwóm bezrobotnym niepełnosprawnym środki na rozpoczęcie działalność gospodarczą. No, sytuacja tego roku pokazała, że no, nie udało się tego zrobić, także całość kwoty 139 tysięcy przekazujemy na rehabilitację społeczną. Sposób wykorzystania tych środków przedstawia załącznik do uchwały. Także z tych 139 tysięcy, tam 45 tysięcy właśnie na dofinansowanie opiekunów, uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. 52 tysiące z tej kwoty zostanie przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. 45 tysięcy na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. Wspomnę tylko, że zainteresowanie pracodawców pojawiło się nawet w pewnym momencie tego roku, czy też osób bezrobotnych środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednak po ogłoszeniu dwóch naborów tak naprawdę żaden pracodawca, żaden bezrobotny wniosku nie złożył. Myślę, że wiąże się to też z ryzykiem, jakie osoby te wzięłyby na siebie, gdyby te środki jednak otrzymały, gdyż pracodawca musi zobowiązać się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez 36 miesięcy. Bezrobotny musiałby tę działalność gospodarczą utrzymać przez 24 miesiące, a niepewne czasy mamy. Stąd też myślę, że jednak dlatego te wnioski ostatecznie do Urzędu Pracy nie wpłynęły. Stąd też te 139 tysięcy przekazujemy właśnie na tą rehabilitację społeczną.
Dziękuję bardzo. Jestem przekonana, że one znajdą zaraz swoje miejsce w potrzebach, które tam są. Także bardzo, bardzo się cieszę z tego, że takie przekazanie tych pieniążków nastąpi. Bardzo dziękuję. Czy mamy pytania jeszcze? Nie widzę. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania tego projektu uchwały. Zapytam, kto z Państwa jest przeciwny zaopiniowaniu tej uchwały pozytywnie. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał? Też nie. W takim razie uważam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Mamy punkt 7, sprawy bieżące. Bardzo proszę, o czym chcielibyśmy porozmawiać?
Pani Przewodnicząca, jeżeli mogę, to bardzo proszę o głos.
Bardzo proszę, tak.
Ja się zwracam właściwie do pana z policji, gdyż jest problem Cieszyńskiego 6-12. A tam mieszkańcy zgłaszają mi, no ja tam ciągle jeżdżę, ale no niestety ja sobie z tym nie poradzę, myślę, że od tego są służby. Altana śmietnikowa przy 612 Wyszyńskiego, tam od jakiegoś czasu śpi bezdomny. I faktycznie ja tam pojechałam zobaczyć, on w tej altanie rozkłada sobie materac, a śpi, jak się już mu obudzi, bierze sobie ten materac, wkłada go za te pojemniki na śmieci, bierze wózek i odchodzi. Przy czym mieszkańcy mają o tyle problem, że oni nie potrafią wejść do tej altany śmietnikowej, żeby po prostu śmieci wyrzucić. Wyrzucają te śmieci z daleka, bo pan niestety, ale tak się drapie, no boją się tam jeszcze ze względu teraz na tą pandemię, którą mamy, są obawy wielkie. Zgłaszali to prawdopodobnie już i do Straży Miejskiej, no są bezradni. No i pytanie wprost jest mieszkańców, no od tego są służby, niech nam pomogą. Oni proszą, żeby im pomóż, bo te śmieci zostają wyrzucane koło drzew, nie tam, gdzie powinny być te pojemniki, stoją puste, bo oni nie potrafią dojść nawet do tych pojemników. Wiem, że ostatnio nawet służby, kiedy przyjechały po te śmieci, wyrzuciły ten materac, no ale pan sobie przyniósł następny i znowu tam śpi. Także jeżeli bym mogła prosić, to bardzo proszę, abyście panowie podjechali, zobaczyli, no nie wiem, no żeby ten problem jednak rozwiązać.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję za informację. Ja przekażę oczywiście dzielnicowemu. Nie wiem, czy rozwiązaniem byłoby zamykanie jednak tej wiaty śmietnikowej. Niemniej jednak osoba, która ma taki styl życia, do tej wiaty, no póki co będzie dalej przychodziła, bo rozumiem, że wyrzucenie jakby jego dobytku, tej maty do spania spowodowało tylko krótkotrwałe, prawdopodobnie jednodniową przerwę i ta osoba powróciła tam. Przekażę tą informację dzielnicowego i będziemy się starali jak najczęściej kontrolować tamto miejsce Wyszyńskiego 6-10.
6-12, tak, 6-12. W długim bloku, w tym to jest altana. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Jeśli ja mogę w tym temacie jeszcze coś powiedzieć, to wszystko sam pan dobrze wie, że to nie jest takie proste, dlatego że państwo ci właśnie absolutnie nigdy w życiu nie zmienią myślenia na ten temat. Czyli tak, przywieziecie państwo, będziecie szukać najpierw do noclegowni, potem do Franciszków, On na drugi dzień już go nie ma, ucieka i z powrotem jest taki brudny, tak jak się umył i ubrał ładnie, przebrał, tak następnego dnia jest w kolejnym śmietniku, dalej ze swoim materacem. Nazwiskami można by operować, bo takich jest wiele, prawda? Więc ta sprawa, pani radna, to jest szalenie trudny temat. To jest naprawdę, czasem się zastanawiam, czy to jest w ogóle do opanowania.
No, także ja tu mogę wtrącić się.
To musi być do opanowania, dlatego no, mamy służby od tego. My nie możemy się tłumaczyć, dlatego że ci mieszkańcy, oni mają wielki problem. Tam śmieci leżą koło budynku, bo nie potrafią wejść do altany. No to jest, jeżeli pojemniki stoją puste, tam jest chyba z tego co pamiętam 6 chyba tych dużych pojemników i one stoją puste. A no, mieszkańcy płacą za wywóz śmieci. No, no to jest paranoja. Ja rozumiem też to, co pani mówi i to, co mówi pan z policji, że jest problem. Ale ja bym bardzo prosiła, abyśmy nie słuchali problemu po to, żeby odpowiedzieć, a właśnie po to, żeby rozwiązać problem. Ja rozumiem naprawdę wszystko i to nie jest moja zła wola, ale ci mieszkańcy, musicie zrozumieć, oni są bezradni już. Oni ostatnio mnie zawołali, oni tam płakali, bo nie potrafią śmieci wyrzucić. No to my sobie, nie wiem, nie poradzimy z jednym bezdomnym?
No ale to tyle ludzi, którzy tam mieszkają, nie potrafią sobie z jednym bezdomnym poradzić, tak bym zapytała. Pani Lidziu, ja w tym siedzę.
No to właśnie to tutaj jest odpowiedź, to mieszkańcy zaraz mówią. Pani radna, czym jesteśmy od tego?
No Jezu.
No to co ja mam odpowiedzieć?
Do takiego mózgu się nie da przemówić, ludzie. To są specjalne mózgi przecież.
Dobrze, jest z nimi problem, mamy, no. Nie wiem sama, no bardzo proszę, żebyśmy pomyśleli jakoś, nie wiem, co z nimi sama zrobić.
Dobrze.
Może policja większe ma pole działania, może panowie...
Znaczy no nasze pole działania to też nie będzie polegał na tym, że weźmiemy obywatela i co na w pierwszej kolejności Mikołowska, jakaś inna noclegownia, izba wytrzeźwienia, jeżeli będzie taka sytuacja, osoba wróci i wracać będzie, no. Pierwszym takim pomysłem, który mi wpadł do głowy, nie wiem, czy on jest zrealizowania, to zamknięcie tej wiaty, altany przystankowej, żeby osoba tam dostępu nie miała.
Tak, z tego co wiem, to ma być przeprowadzony remont też tej altany, tylko że to wszystko trwa. Nie? No na razie, nie wiem, może akurat dobrze by było, żeby mu nagminnie wyrzucać ten materac, może to już by się nie miał na czym położyć. No, to są takie, no, może dla nas już śmieszne rzeczy, ale nie potrafimy sobie z tym poradzić.
No. Ja zdaję sobie sprawę, ale wyrzucić gdzie? Do tego kontenera na śmieci, gdzie ten materac tam czuje się, no, tak u siebie.
Nie, 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 wie pan co, jak przyjeżdża... Nie, jak ja mówię teraz w innym kontekście, przepraszam, pan źle zrozumiał, jak przyjeżdża firma obsługująca wywóz nieczystości i śmieci, to oni zabierają już mu ten materac, ale nikt nie wie, skąd on na drugi dzień zaraz ma następny materac, więc... I znowu sobie kładzie, nie? I znowu tam leży. No tak to wygląda.
No nie rozumiem, że dzielnicowy ma tutaj pole do działania, jakie będą sukcesy, jakie będą skutki, no to myślę, że czas to zweryfikuje. Ja przyjąłem tą informację do realizacji.
Jasne, bardzo panu serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś tematy do poruszenia? Bardzo proszę. Nie widzę. Proszę Państwa, w przyszłym miesiącu mieliśmy mieć ciągnący się już od właściwie lutego temat dotyczący szpitala Megrez. No w sytuacji, jaka jest w tej chwili, będzie to z pewnością tylko informacja teoretyczna i to też online. Także kolejne nasze spotkanie, takie gdzieś tam wyjazdowe, musi odpaść ze względów epidemiologicznych. No, czy jeszcze coś, o czymś chcielibyśmy porozmawiać? Nie widzę. Dziękuję Państwu bardzo. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję. Do widzenia.
Dziękujemy.
Do widzenia.
Dziękujemy.
Do widzenia.